Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 28 lipca, w programie wieczornym witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI zakończył swój wakacyjny odpoczynek w Alpach i powrócił do Castel Gandolfo.
O oczekiwaniach lokalnej społeczności będzie mówił tamtejszy proboszcz, ksiądz Waldemar Niedziułka.
Wystawa prac malarskich prezentujących postać świętej Kingi to temat rozmowy Krzysztofa Drwala z Krystyną Aleksander.
Piotr Samerek powie o codziennym życiu ambasady polskiej przy Watykanie w okresie międzywojennym.
Rozpocznijmy od apoftegmatów ojców pustyni.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Mroczne mury. Opowiadał Abba Poimen, że do Abba Ammoego przyszedł kiedyś pewien brat, prosząc go o słowo, a starzec mu przez 7 dni nie odpowiedział. Wreszcie pożegnał go, mówiąc: idź, zatrosz się o swoją duszę, co do mnie grzechy moje stały się mrocznym murem między mną a Bogiem. Są dwie przeciwstawne postawy człowieka wobec grzechu: lekceważenie go i przecenianie. Lekceważenie grzechu to traktowanie go niepoważnie, jako symbol czegoś przyjemnego, a zakazanego. Opowiada się o nim w dowcipach, w zabawie. Grzech łatwo wchodzi w nasze życie. Przyzwyczajamy się do niego, a on zadamawia się w nim. Przecenianie go to coś przeciwnego. Jawi się on nam jako coś najważniejszego, istotnego dla chrześcijaństwa, a całe nasze życie ma być jednym wielkim unikaniem grzechu czy walką z nim. A grzesznik w katolickiej powieści francuskiej XX wieku urasta do postaci najważniejszej. Jest jednak rzeczą ze wszech miar niebezpieczną, kiedy grzech zaczyna zajmować miejsce centralne w naszej wierze. Lekceważenie grzechu jest głupotą, bo nie wiemy nawet, kiedy grzech wciągnie nas w otchłań i uczyni nas swoimi niewolnikami. Ale równocześnie przecenianie go stanowi nieporozumienie, bo nie może być podstawowym elementem chrześcijaństwa to, co jest negacją, a grzech jest negacją dobra. Nie grzech, ale Chrystus i Jego miłość jest centralnym punktem chrześcijaństwa, nie unikanie grzechu, ale czynienie dobra i wprowadzanie miłości jest najważniejszym zadaniem, bo miłość eliminuje grzech, jak słońce, które błyskawicznie topi śnieg, który całe dni z trudem usuwaliśmy łopatami. Podobnie promienie miłości topią grzech, który próbowaliśmy bezskutecznie zwalczać. I znowu w walce z grzechem ważną rolę odgrywa pokora, świadomość tego, że człowiek niewiele zrobi sam, wszystko natomiast może w Chrystusie, który uczyni to, czego nie byliśmy w stanie uczynić. Ammoes daje definicję grzechu, której nie spotkamy w podręcznikach teologii, ale jakże dobrze określającą go. Grzech jest mrocznym murem wystawionym między Bogiem a człowiekiem. Przez ten mur nie można dojrzeć Boga, nie można z Nim rozmawiać. Mur zrywa kontakt Boga i człowieka. Jest on mroczny, bo odcina człowieka od światła Bożego, a przebywający za nim zapada w ciemności, w lęk, w mrok. Jest odcięty od radości, którą daje światło Chrystusowe. I trzeba wszystko zrobić, aby ten mur rozwalić i znowu odnaleźć Boga, światło i radość ludzkiego życia.
Przejdźmy do aktualności watykańskich.
Papieskie wakacje w Dolinie Aosty dobiegły końca. Rano Benedykt XVI pożegnał się z salezjanami, którzy udostępnili mu letni dom. Spotkał się także z funkcjonariuszami służb porządkowych, dyskretnie czuwającymi nad jego bezpieczeństwem. Ostatnim punktem papieskiego pobytu w Lecombe było oficjalne pożegnanie z biskupem Aosty Giuseppe Anfonsim oraz z przedstawicielami władz regionu z burmistrzem Lecombe Oswaldem Nodinem. O 17.30 lokalnymi liniami Air Valais Benedykt XVI odleciał z Aosty na rzymskie lotnisko Ciampino. Stamtąd udał się bezpośrednio do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie oczekiwany był nie tylko przez mieszkańców, mówi tamtejszy proboszcz ksiądz Waldemar Niedziółka.
Castel Gandolfo jest w pełni oczekiwania na Ojca Świętego Benedykta XVI, nie tylko mieszkańców Castel Gandolfo. Już Polacy również są tutaj obecni, wypytują się o czas przybycia Ojca Świętego, czy się ukaże, czy będzie błogosławił obecnych. Jest duże zainteresowanie również różnych pielgrzymów, którzy tutaj się pojawiają. Jako parafia oczekujemy go oczywiście również w naszym kościele. Zbliża się odpust Matki Bożej Wniebowzięcia 15 sierpnia, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze odprawiał mszę świętą dla parafii. My również mamy taką nadzieję, że i Benedykt XVI pojawi się tutaj w naszej parafii, w naszym kościele. Młodzież jest obecna, tak jak obecna była przy Janie Pawle II, tak też jest obecna przy papieżu Benedykcie. Jego słowa utkwiły młodzieży nawet tutaj. To są piękne słowa, zwłaszcza dla młodego pokolenia, gdzie Ojciec Święty wzywa, byśmy właśnie tutaj uczyli się tego dialogu w Europie, by był rzeczywiście ten klimat pełen dobroci i miłości. Są to słowa wzywające jednocześnie do pokoju, ale Ojciec Święty podkreśla, byśmy się go uczyli właśnie od Chrystusa. I to myślę, że dzisiejszej młodzieży w jakiś sposób pomaga, by pokonywać trudności codziennego życia, ponieważ Ojciec Święty wskazuje właśnie na Chrystusa. On jest przyszłością, również przyszłością Europy, przyszłością każdego człowieka. My życzymy Ojcu Świętemu jak najlepszego pobytu tutaj w Castel Gandolfo, by również mógł i odpoczywać oprócz pracy, która na niego również tutaj czeka, ponieważ Castel Gandolfo również daje takie warunki do odpoczynku, do pracy nawet mimo upalnego lata, gdzie od jeziora ten powiew chłodu pozwala nawet i na pracę w Castel Gandolfo, co wiadomo, że w Rzymie w obecnym czasie jest bardzo trudne.
Papież spotka się z wiernymi w Castel Gandolfo w najbliższą niedzielę na modlitwie Anioł Pański. Od środy wznowione zostaną także cotygodniowe audiencje ogólne. Jeśli zgłoszone grupy pielgrzymów nie będą mogły pomieścić się na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo, wówczas audiencje odbywać się będą w watykańskiej auli Pawła VI.
Ojciec Święty wyraził współczucie ofiarom katastrofalnych opadów deszczów monsunowych w Indiach. Telegram kondolencyjny wystosował w imieniu papieża kardynał Angelo Sodano. Benedykt XVI modli się o wieczny odpoczynek dla zmarłych oraz wsparcie dla bezdomnych, rannych i cierpiących, zapewnił arcybiskupa Bombaju watykański sekretarz stanu. Papież modli się też za władze cywilne oraz osoby zaangażowane w dzieło pomocy i odbudowy zniszczonych terenów.
Niespotykane deszcze monsunowe zalały w miniony wtorek Bombaj. W spowodowanych przez nie osuwiskach zginęło co najmniej 100 osób, a 200 jest nadal poszukiwanych. W związku z podmyciem torów kolejowych i dróg przerwana została komunikacja oraz linie łączności. Prace ratunkowe napotykają przez to na spore trudności.
W Krościenku nad Dunajcem otwarto wystawę prac malarskich poświęconych świętej Kindze. Jej liturgiczne wspomnienie przypada 24 lipca. Autorką jest podhalańska poetka i malarka Krystyna Aleksander. Ekspozycję zorganizowano w ramach odbywających się w lipcu w Małopolsce imprez pod wspólnym hasłem Pierścień świętej Kingi. Miasta związane z tą księżną krakowsko-sandomierską prezentowały swoje walory turystyczne i kulturalne. Projekt zrealizowały Stary Sącz, Krościenko, Bochnia i Wieliczka. Z Krystyną Aleksander rozmawia Krzysztof Trwal.
Obchodzi pani 20-lecie pracy artystycznej. Skąd wzięło się zainteresowanie i poezją, i malarstwem?
Już od 9 roku życia, kiedy zginął na wojnie mój tata, zainteresowałam się właśnie poezją. Napisałam mój pierwszy wiersz, wiersz dziecka, sieroty, nieszczęśliwej bardzo. Był to wiersz pod tytułem Na lubelskiej ziemi, jako że tam właśnie jest pochowany mój tato na Lubelszczyźnie jako żołnierz września.
A potem jak się rozwijała ta twórczość? Bo w pani twórczości nie tylko przejawiają się pienińskie pejzaże, ale także bardzo często święta Kinga.
Oczywiście, jestem najszczęśliwszą istotą na świecie. Urodziłam się właśnie przy ulicy, którą uciekała kiedyś, w Pieniny. A moja ulica położona jest u podnóża Pienin, w jej dziedzictwie, w dziedzictwie świętej Kingi, czyli wówczas księżny krakowsko-sandomierskiej.
Jest sporo obrazów przedstawiających świętą Kingę. To jest główny motyw twórczości?
Namalowałam świętą Kingę na szkle i została ofiarowana Ojcu Świętemu w Watykanie na 25-lecie pontyfikatu. Wisi w domu pielgrzyma. Następna święta Kinga była malowana na desce akrylami. Teraz namalowałam na wystawę właśnie oczywiście świętą Kingę jako księżna krakowsko-sandomierska również na szkle, z tym, że jest zupełnie w innych kolorach, nie może być nic podobne. Może być podobne, ale identyczne nigdy. Teraz maluję na płótnie akrylami świętą Kingę również jako księżnę krakowsko-sandomierską, z tym, że zupełnie w innym układzie.
A wiersze o świętej Kingze też pani pisze?
Oczywiście, mam mnóstwo wierszy na temat świętej Kingi i są właśnie wydrukowane w wydawnictwie literackim Parnas w Poznaniu z okazji kanonizacji świętej Kingi pod tytułem Na strunach serca.
Skąd to zainteresowanie tą właśnie postacią?
Górale, a ja szczególnie jestem wdzięczna właśnie świętej Kingze, że swoje dziedzictwo, które otrzymała od swojego małżonka Bolesława Wstydliwego, całą Sądeczyznę łącznie z Pieninami, nam, góralom, oddała na wieczyste posiadanie. Więc wdzięczna jej jestem całym sercem i choćbym malowała codziennie i choćbym pisała wiersze o świętej Kingze do końca życia, to nie jestem w stanie jej podziękować za ten najpiękniejszy skrawek świata, który nam oddała z całego serca i za darmo.
Proszę powiedzieć, jak ten najpiękniejszy skrawek świata, jak pani mówi, wygląda?
To nie dlatego mówię, że jestem grościńczanką rodowitą i że właśnie zachwycona jestem, zauroczona tym najpiękniejszym skrawkiem świata. To nie tylko ja to mówię. To mówi każdy, kto oglądnie spojrzy z okolicy w dół, kto spojrzy na z góry zamkowej, kto oczyma sięgnie błękitu nieba, kto zatrzyma się choć nad małym kwiatuszkiem. Nie ma nic cudniejszego. To jest naprawdę najpiękniejszy skrawek świata i to określili ludzie mądrzy, etnografowie, geografowie.
Mija 20 lat, odkąd zaczęła pani tworzyć. Czy to prawda, że Anna Dymna nakłoniła panią do tego, aby pokazać tę pracę ludziom?
Tak, właśnie pani Ania Dymna przyjechała do mnie na święta wielkanocne i wówczas została zaproszona przez byłego już, ale wówczas dyrektora Gminnego Centrum Kultury, pana Stanisława Cepucha, została zaproszona na pienińskie lato i ona powiedziała wtedy, że jeśli wiersze pani Krystyny Aleksander oglądną światło dzienne, to wówczas ona przyjmie to zaproszenie. I pan Cepuch oczywiście zaprosił panią Anię Dymną. Ja recytowałam pierwszy mój wiersz, pozostały wiosna, lato, jesień, zima, pani Ania Dymna. I odtąd rzeczywiście moje wiersze ujrzały światło dzienne.
Co szczególnego zawdzięcza pani świętej Kindze, że taką czcią ją teraz otacza?
To, że mogę tu mieszkać, że tu się urodziłam przy tej ulicy, że mogę chodzić jej śladami, a na co dzień chroni mi przed wszystkimi problemami, pomaga mi bezustannie. Otrzymałam i lekkie pióro, lekki pędzel. Siadam, piszę.
Z Krystyną Aleksander rozmawiał Krzysztof Trwal.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Życie codzienne ambasady. Na przestrzeni lat 20. polska placówka dyplomatyczna przy Stolicy Apostolskiej kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę, o czym wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach. Między innymi od 1925 roku mieściła się ona przy Lungotevere Mellini 24. Natomiast w 1927 roku ambasador Skrzyński zamieszkał w nowej rezydencji w Palazzo Cenci Bolognetti, przy słynnym Piazza del Gesù 46, w samym sercu Starego Rzymu, obok kolebki jezuitów i włoskiej masonerii. Sam pałac także przeszedł już do historii, bowiem po II wojnie światowej mieściła się w nim siedziba włoskiej demokracji chrześcijańskiej, a obecnie mieści się siedziba Unii Chrześcijańskich Demokratów, innej partii o proweniencji chadeckiej. W 1931 roku zarówno sama ambasada, jak i rezydencja ambasadora znalazły swoją godną siedzibę w Palazzo Frascara przy Piazza della Pilotta, tuż obok głównego gmachu papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, prowadzonego do dziś przez jezuitów. Pałac ten został zbudowany w XV wieku przez sieneńską rodzinę Coni, a później zmieniał swoich właścicieli. Aktualnie jest częścią Uniwersytetu Gregoriańskiego. Od 1931 do czerwca 1940 roku właśnie w przepięknym Palazzo Frascara znajdowało się polskie przedstawicielstwo przy Stolicy Apostolskiej. Jak wspomina wielokrotnie cytowany przez nas radca kanoniczny ambasady, ksiądz Walerian Majsztowicz, w ambasadzie, w jej codziennej rutynie, w normalnej praktyce, wszystkie sprawy sprowadzały się do licznych zabiegów, rozmów i obszernej pisaniny. Trzeba było chodzić do Watykańskiego Sekretariatu Stanu i rozmawiać z księżmi Pizzardo, Ottavianim czy z kardynałem Pacellim, sekretarzem stanu. A nieraz zabiegać audiencję u samego Piusa XI dla różnych Polaków, dla ambasadora, dla radcy Janikowskiego. Ponadto do Watykanu przyjeżdżało sporo pielgrzymek z Polski. Opieka nad nimi należała do kompetencji polskich dyplomatów, którzy prowadzili je do Watykanu i często przyjmowali w ambasadzie. Wynikała z tego obfita pisanina, odpowiedzi na instrukcje z Warszawy, noty i memoriały do Watykanu. Ambasador Skrzyński pisał rzadko. Zajmował się tylko najważniejszymi sprawami, które mogły interesować papieża albo marszałka Piłsudskiego. Najczęściej większość spraw oddawał w ręce radcy Janikowskiego i księdza Majsztowicza. Podpisywał ich raporty i noty po uważnym przeczytaniu, lecz rzadko je poprawiał. To, co robił sam, zwykle było tak obmyślane, by sama praca, pisanie i dyktowanie zajmowały jak najmniej czasu. Duża część korespondencji z Warszawą była prowadzona przez telegramy szyfrowe. Szyfrowaniem informacji wysyłanych do kraju i odszyfrowaniem tych, które przychodziły z MSZ-u, zajmował się sekretarz ambasady Leon Siemiracki. Część listów czekała jednak na kuriera z Warszawy. Był to stary zwyczaj dyplomatyczny, że pocztę dyplomatyczną rozwoził regularnie po placówkach urzędnik MSZ-u. Wiadomo było, że trafi ona do adresata i nie znajdzie po drodze niepowołanych czytelników. Ksiądz Majsztowicz wspominał przyjazd kuriera do Rzymu jako sądny dzień. Trzeba było przeczytać wszystko, co przywoził, dopełnić to, co było przygotowane do wysyłki najświeższymi sprawami. Ambasador Skrzyński czasem wpadał w nerwy. Cierpiał od nich nieraz Siemiracki. Ale nie było w tym tragedii i po czarnym dniu wracała normalna pogoda. Częścią pracy ambasady były stosunki z korpusem dyplomatycznym, który w latach 30. był znacznie bardziej skromny niż obecnie. Formę tych stosunków stanowiły śniadania na 20 czy 30 osób, albo też herbatki, nawet na kilkaset osób, często z udziałem rzymskiej socjety. Spotkania te dawały sposobność do rozmów, ale na ogół mało z nich trafiało do raportów wysyłanych do Warszawy. Ambasador Skrzyński niewiele sobie cenił stosunki z kolegami, ale nigdy nie wyłamywał się z przyjętych zwyczajów. W ambasadzie polskiej ceniono bardzo kontakty z dziennikarzami, którzy na ogół wiedzieli i mówili więcej niż dyplomaci czy sekretariat stanu. Dlatego często zarówno ambasador, jak i pozostali dyplomaci spotykali się z nimi, aby wymienić uwagi na temat bieżących wiadomości. A w latach 30. dyplomaci nie mogli narzekać na brak ważnych wydarzeń i informacji. Bez wątpienia jednym z nich był proces dochodzenia Hitlera do władzy w Niemczech. Polscy dyplomaci przy Stolicy Apostolskiej pilnie obserwowali, jakie reakcje w Watykanie wywołują przemiany w Niemczech.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Semerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.